Wraz z nami jest pan Adam Bielan, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, były wicemarszałek Senatu. Szczęść Boże, witam panie marszałku.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy.
Panie marszałku, Platforma Obywatelska najwyraźniej nie może pogodzić się z porażką wyborczą. Politycy tej partii mówią o niesprawiedliwościach i zapowiadają składanie protestów wyborczych. Czy mogą one przeszkodzić w zaprzysiężeniu pana Andrzeja Dudy na najwyższy urząd w państwie?
Z całą pewnością nie, dlatego że Sąd Najwyższy, rozpatrując nawet zasadne protesty wyborcze, bo w każdych wyborach zdarzają się pewne nieprawidłowości, bierze pod uwagę przede wszystkim to, czy te nieprawidłowości, ich ilość, mogły wpłynąć na wynik wyborczy. A wiemy, że różnica głosów między panem prezydentem Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, mimo że w noc wyborczą wyglądała na niewielką, to jeśli chodzi o liczbę głosów bezwzględnych, jest bardzo duża. To jest grubo ponad 400 tysięcy głosów różnicy. A więc, żeby te wybory były unieważnione, trzeba było udowodnić, że blisko 500 000 wyborców Rafała Trzaskowskiego nie mogło, chociaż chciało, oddać głosu na tego kandydata. Jest to oczywiście nieprawda, jest to niemożliwe, więc jestem spokojny o orzeczenie Sądu Najwyższego. A cóż, jeśli chodzi o działania Platformy Obywatelskiej, nie pierwszy raz Platforma Obywatelska ma kłopot z pogodzeniem się z porażką. Mamy niestety taką sporą część polskich elit, które uważają, że demokracja w Polsce ma się dobrze tylko wtedy, kiedy wygrywa lewica, liberałowie, gdy wygrywają ugrupowania konserwatywne, wtedy jest kłopot z demokracją. A przecież choćby frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach, a zdaniem bardzo wielu politologów to jest najlepszy wskaźnik, najlepszy miernik tego, w jakiej kondycji znajduje się demokracja w danym kraju, ta frekwencja jest rekordowa. W każdych kolejnych wyborach, czy wyborach europejskich w ubiegłym roku, w których miałem zaszczyt startować z list Zjednoczonej Prawicy z okręgu mazowieckiego, frekwencja była dwukrotnie wyższa niż 5 lat wcześniej za rządów Platformy Obywatelskiej, czy w wyborach do Sejmu rekordowa od wielu lat, no czy wreszcie teraz w wyborach prezydenckich ta frekwencja była najwyższa od roku 90, czyli od pierwszych wolnych wyborów prezydenckich po upadku komunizmu. Więc jest się z czego cieszyć. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim moim rodakom, którzy wzięli udział w tych wyborach. Zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób, szczególnie starszych, należących do tak zwanej grupy wysokiego ryzyka w związku z epidemią koronawirusa, to była trudna decyzja, ale bardzo serdecznie wszystkim, szczególnie w takich okolicznościach, chciałbym bardzo podziękować. Dziękuję oczywiście naszym wyborcom, wyborcom pana prezydenta Andrzeja Dudy. No a my już musimy się nauczyć żyć z tym, że Platforma Obywatelska wybrała drogę tak zwanej totalnej opozycji, jak sama kiedyś się nazywała, i kontestuje kolejne wyniki wyborcze.
Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich 2020 są nam doskonale znane. Nadszedł czas na podsumowania, na wyciągnięcie wniosków. Jakie działania należy podjąć na przyszłość, ponieważ kolejne wybory, tym razem parlamentarne, już za 3 lata?
Tak, my cieszymy się, że przy tej rekordowej frekwencji uzyskaliśmy 10,5 miliona głosów. To jest najlepszy wynik w historii polskiej demokracji. Nigdy żaden kandydat, żadna lista. No za wyjątkiem Lecha Wałęsy w 90 roku w drugiej turze, ale to była specyficzna druga tura, kiedy Wałęsa startował z poparciem wszystkich sił politycznych w drugiej turze przeciwko stanowitym Mińskiemu. Ale w takich normalnych, regularnych wyborach nigdy nie dostał takiego poparcia. Takie poparcie to jest olbrzymi mandat demokratyczny dla oczywiście przede wszystkim osobiście pana prezydenta i dla całego naszego obozu. No ale to jest też olbrzymia odpowiedzialność dla nas wszystkich. My wiemy, że najbliższe lata będą kluczowe dla polskiej gospodarki. Cała Unia Europejska, cały kontynent europejski, cały świat, można powiedzieć, dzisiaj przeżywa kryzys w związku z epidemią koronawirusa. Musimy bardzo szybko z tego kryzysu wyjść, żeby jak najmniej osób ucierpiało na tym kryzysie, żeby bezrobocie nie wzrosło. żeby nie likwidować nielikwidowaną miejsc pracy w Polsce. Według szacunków ekspertów Komisji Europejskiej w Polsce spadek gospodarczy będzie najniższy w całej Unii Europejskiej, a w przyszłym roku nastąpi odbicie, ale musimy zadbać o to, żeby to odbicie było jak najszybsze i jak najwyższe. Cały korona kryzys jest też dla nas szansą na szybsze dogonienie Europy Zachodniej, bo myślę, że najważniejszym celem, takim długoletnim celem dla polskich polityków, dla polskich władz powinno być jak najszybsze podniesienie standardu życia w Polsce, tak żeby Polacy przestali wyjeżdżać za chlebem na zachód Europy i tak naprawdę, żeby zaczęli wracać, bo Polska straciła blisko 2 miliony często młodych, dobrze wykształconych ludzi i moim marzeniem jest, żeby jak najwięcej z nich jak najszybciej do Polski wróciło. My jesteśmy społeczeństwem, które się kurczy w szybkim tempie i te problemy demograficzne to jest chyba największe wyzwanie, które stoi dzisiaj przed Polską. Musimy zatrzymać spadek populacji naszego narodu i musimy zatrzymać emigrację. Nie zrobimy tego, jeżeli oczywiście w Polsce nie dorównamy nie tylko pod względem cen do Europy Zachodniej, bo niestety już płacimy ceny bliskie tym, które płacą konsumenci z Europy Zachodniej, ale również pod względem płac. No i oczywiście mamy w Polsce niestety też spór, który obserwujemy w wielu krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, nawet na ulicach spór, można powiedzieć, cywilizacyjny między coraz bardziej radykalną lewicą, a ugrupowaniami konserwatywnymi. Ja mam nadzieję, że w Polsce ten spór prawica i siły konserwatywne wygrają w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej, w których się to nie udało.
Panie Marszałku, w kontekście tego, o czym pan mówi, chociażby patrząc, jak głosowały poszczególne grupy wiekowe, najmłodsi wyborcy, ci młodzi oraz ci w średnim wieku, czyli ci, przed którymi jeszcze wiele wyborów, w przeważającej mierze oddali swój głos na pana Rafała Trzaskowskiego. Pojawia się wobec tego jasne, konkretne pytanie o szkoły, a może zwłaszcza o uniwersytety, które mają edukować, ale i wychowywać. Zastanawia, jakie treści, jakie postawy są przedkładane młodym ludziom za wzorce i przede wszystkim, kto te wzorce kształtuje?
Tak, oczywiście. My w Polsce mamy pierwsze takie niepokojące sygnały. To jest ta struktura wiekowa, czy tak naprawdę porażka i to dość wyraźna wśród tej grupy wiekowej 18-24 lata. I z całą pewnością musimy z tego wyciągnąć wnioski, ale widzimy gorsze efekty przyjęcia na przykład uniwersytetu przez radykalną lewicę w Stanach Zjednoczonych. To, co się dzieje dzisiaj na ulicach Stanów Zjednoczonych, te zamieszki, rozruchy organizowane przez radykalne, lewackie ugrupowania typu Antifa, to jest wynik tego, że już od lat 60. skrajnie lewicowe środowiska przejęły amerykańskie uniwersytety. I trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce taki proces nie nastąpił. To nie jest oczywiście łatwe, bo uniwersytet cieszy się w Polsce autonomią i my nie chcemy tej autonomii naruszać, ale nie może być tak, że tolerancja działa tylko w jedną stronę, to znaczy, że na uniwersytetach można głosić skrajnie lewicowe czy lewackie, często horrendalne tezy, a osoby o poglądach konserwatywnych są sekowane czy wręcz prześladowane. Z całą pewnością ten proces trzeba odwrócić. Nie możemy oddać rządu dusz nad młodzieżą skrajnej lewicy, bo za kilka lat będzie już za późno i będziemy mieć takie sceny jak w Stanach Zjednoczonych.
Kolejna sprawa to, panie marszałku, pytanie o repolonizację mediów. W minionej kampanii prezydenckiej mogliśmy jakże dobitnie doświadczyć konsekwencji faktu, że na polskim rynku medialnym w przeważającej części są media o zagranicznym kapitale.
Oczywiście. I tutaj my nie chcemy niczego innego niż równanie do standardów Europy Zachodniej. W Niemczech, we Francji nie ma możliwości, żeby zagraniczny kapitał z innych krajów Unii Europejskiej nawet zdominował w takim stopniu rynek medialny, rynek prasy czy rynek mediów elektronicznych jak w Polsce. To jest sytuacja niezdrowa. I przez wiele lat nas przekonywano, że nie ma w tym niczego zdrożnego, niczego złego, a gdy przyszło do kampanii wyborczej i wyborów tak emocjonujących i kończących się tak niewielką przewagą głosów, gdzie każde wydarzenie, każda aktywność dużego koncernu medialnego mogła mieć wpływ na wynik wyborczy, no to okazało się, że te koncerny bardzo mocno uaktywniły się po stronie kandydata, no, który, mówiąc oględnie, mówiąc eufemistycznie, słynie z twardej walki o nasze narodowe interesy. Rafał Trzaskowski nie protestował wobec budowy Nord Stream 2, projektu bardzo ważnego dla Niemiec. Nazywał ten projekt porozumieniem gospodarczym, nie mającym skutków politycznych. Rafał Trzaskowski, rządzony przez siebie w Warszawie, oddaje kolejne usługi, czy transportowe, czy komunalne, firmom z udziałem kapitału zagranicznego. Zresztą bardzo ciekawy jest przykład, który obserwuje, myślę, dzisiaj cała Polska, czyli tych wypadków autobusowych w Warszawie. Jak wiemy, w 2018 roku, mimo protestów związków zawodowych, powstrzymania nawet w tym momencie procedury przetargowej, oddano rynek usług autobusowych niemieckiej firmie Arriva, która jest spółką córką Deutsche Bahn, czyli niemieckiej państwowej firmy transportowej, kolejowej. A dzieje się to w tym samym czasie, w którym niemieccy, francuscy politycy blokują od kilku lat i to blokują skutecznie dostęp polskich firm transportowych do rynku Europy Zachodniej. Kilka dni temu Parlament Europejski przy naszym sprzeciwie polskich eurodeputowanych przegłosował tak zwany pakiet mobilności, który utrudnia dostęp tańszych, świadczących na wyższym poziomie usług firm transportowych z Europy Wschodniej, przede wszystkim z Polski, do właśnie bogatych rynków Francji i Niemiec. Ten pakiet mobilności szkodzi gospodarce unijnej, szkodzi gospodarce europejskiej, bo to jest przykład protekcjonizmu. I te bogate kraje chronią swoje miejsca pracy, nawet działając wbrew interesowi ogólnoeuropejskiemu, a jednocześnie my otwieramy się na oścież dla obcego kapitału, więc trudno się później dziwić, że takie zagraniczne koncerny wspierają czy spłacają dług wdzięczności wobec kandydatów, którzy są bardziej skorzy realizować ich interesy.
Panie marszałku, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Dziękujemy. Naszym gościem był pan Adam Bielan, poseł Rzeczpospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego, były wicemarszałek Senatu.